Charaktery zapraszają do wysłuchania audiobooka Jak budować poczucie własnej wartości, gdy rzeczywistość przytłacza. Wstępy opracowała Magdalena Kluszczyk. Czyta Danuta Podolak. Alice Miller mawiała, że najdłuższą drogą, jaką przyjdzie nam przejść, jest ta, która prowadzi do nas samych. Ta podróż, do której zaprasza Natalia de Barbaro, zdecydowanie nie należy do łatwych, prostych i wygodnych. Nie ma tu dróg na skróty, bo takie tylko oddalają nas od siebie. Autorka prowadzi nas krętymi drogami w miejsca, w które nie zawsze mamy gotowość i odwagę zajrzeć, a co dopiero, aby im się przyjrzeć, doświadczyć, poczuć czy przejść przez nie. Z czułością i mądrością ucząc nas, że jeśli naprawdę chcemy coś zmienić, to nie możemy już więcej odwracać wzroku od prawdy, od siebie samej. Ta lekcja budowania poczucia własnej wartości jest przede wszystkim lekcją o wychodzeniu sobie naprzeciw, z otwartymi ramionami, bez warunków wstępnych i poczucia winy. To podróż, w trakcie której tworzymy przestrzeń na szacunek, miłość i czułość do siebie. Przestrzeń, w której możemy usłyszeć swoje myśli, odłożyć na bok walkę z wewnętrznym krytykiem, przyjrzeć się temu, co jest nasze, a co naszym nie jest i nigdy nie było. Przestrzeń powoli wypełnia się ważnymi pytaniami, które zadaje autorka, i nawet jeśli nie znamy na nie odpowiedzi, to one już w nas zostają, otwierając na nową jakość, co jest niezwykle cenne. Zmierzając w kierunku poczucia własnej wartości, nie omijamy naszych codziennych wyzwań i zmagań, wspólnych nam wszystkim, takich jak gubienie siebie w gąszczu bodźców i informacji, czy niemal nieustanne porównywanie się z innymi, które okrada nas nie tylko z radości, ale też z poczucia sprawczości, wewnętrznej mocy i talentów. To także zbroja perfekcjonizmu, której ciężar jest tak ogromny, że wciska nas w ziemię, i wreszcie emocje, na które wciąż tak mało w nas zgody i przyzwolenia. A emocje to potęga. One nie są dobre czy złe. One po prostu są. I każda emocja jest ważna. Każda. Problem w tym, że nikt nie nauczył nas, jak o tych emocjach rozmawiać, jak je czuć, jak z nimi być, jak je nazywać. Nikt nie nauczył nas, jak dzielić się tym, co trudne. Nie rozmawiamy o tym, dlaczego tyle jemy, tyle pracujemy, tyle przesiadujemy w sieci, czy wpadamy w wir bycia wiecznie zajętym, bo ta potrzeba natychmiastowej ulgi przysłania wszystko. Usilnie zabiegamy o to, żeby z tej drogi, na której są te fajniejsze emocje, których chcielibyśmy mieć pod dostatkiem, jak radość, miłość, nadzieja, całkowicie wyciąć te niechciane, jak wstyd, lęki, złość czy niepewność. Ale to droga donikąd, a właściwie dokądś, do zniewolenia. Bo nie jesteśmy wolni, kiedy tłumimy nasze emocje, kiedy tłumimy wyrażanie siebie. Co więcej, kiedy zamykamy się na to, co trudne, odgradzamy sobie drogę do tego, co piękne. Ta prawdziwa droga to droga, na której odwaga miesza się z lękiem, radość ze smutkiem, wdzięczność z niepewnością, złość z potrzebami. Droga do siebie, do poczucia własnej wartości, które nie jest uzależnione od opinii innych osób czy okoliczności zewnętrznych. Poczucia własnej wartości, które płynie ze środka i które możemy sami sobie podarować. Jego źródło zawsze będziemy mieć w sobie. Droga do siebie. Jednym z ważniejszych składników każdej rozwojowej podróży jest czułość. Potrzebujemy jej jak powietrza. O ileż piękniej się wędruje, kiedy zamiast swoim własnym wrogiem stajemy się swoim najlepszym przyjacielem, kiedy obejmujemy siebie w całości, z wszystkimi niedoskonałościami, z każdą blizną i wewnętrznym bałaganem. Droga do siebie to droga ku prawdziwości, wolności, miłości. Droga ku życiu, w którym jest miejsce na nas samych. Autorka nie tylko pokazuje, jak siebie odzyskać, ale co równie ważne, jak siebie nie stracić. Rozdział pierwszy. Droga do siebie. Jak rozwijać szacunek, miłość i czułość do samego siebie?
Dzień dobry, Natalio.
Dzień dobry, Edyto.
Moja droga Natalio, chciałabym, abyśmy poświęciły dziś chwilę takiej refleksji, jak rozwijać w sobie czułość dla samego, dla samej siebie, miłość, szacunek.
No ja myślę o tym, że tak jak często pierwszy krok warto zrobić w taki sposób, żeby po prostu przyjrzeć się temu, jak jest teraz, tak? Czyli w tym przypadku to by było takie zadanie, żeby się przyłapać na nieczułości i popatrzeć, jak, w jaki sposób na przykład to, jak traktujemy samych siebie czy same siebie, jak to jest gorsze często niż to, jak traktujemy swoich przyjaciół czy choćby znajomych. No na przykład, jeżeli ja do siebie powiem, ale ze mnie idiotka, znowu tego nie zrobiłam, no to to jest taki bardzo nieczuły tekst, którego nie powiedziałbyśmy do kogoś bliskiego, czy nawet kogoś, kogo słabo znamy. Jest to po prostu coś bardzo pozbawionego serdeczności. Często jest tak, że nie wiem, pracujemy bez umiaru, nie zatrzymujemy się na dobry posiłek, zgadzamy się na różne wrzutki w pracy, których same nie zafundowałybyśmy komuś, odmawiamy sobie czasu na odpoczynek, no po prostu traktujemy się w sposób, który pewnie nazwalibyśmy agresją, gdyby nie to, że robimy to sobie sami. Wtedy, kiedy zobaczę, że to jest coś, przeciwko czemu, no na co ja po prostu się nie zgadzam w tej takiej najbardziej fundamentalnej swojej warstwie, że ja nie chcę być dla siebie niedobra, to wtedy znowu przychodzi moment na praktykę. Co to znaczy rozwijać w sobie właśnie szacunek, miłość, czułość do siebie samego? Ja myślę, że mamy tutaj dobre doświadczenie wielu z nas z relacji zewnętrznych. To znaczy, że traktujemy na ogół dobrze swoich przyjaciół. Wielu z nas jest uważnymi rodzicami, którzy kultywują, jakoś praktykują taką właśnie czułość, szacunek i miłość w stosunku do naszych dzieci. No i teraz bazą tego dla mnie, jak zawsze, jest rozmowa. Tym razem jest to rozmowa ze sobą. I myślę, że warto przeprowadzać ze sobą takie krótkie rozmowy, takie, które zaczynałyby się od po prostu spytania siebie samego czy siebie samej, jak się mamy, jak się masz. Potem słucham odpowiedzi, nie krytykuję tej odpowiedzi. Jeżeli ja na przykład sprawdzę, spytam siebie, jak się masz, i w odpowiedzi zobaczę, czy poczuję w swoim ciele, w swoim sercu, w swoim brzuchu, że mi jest smutno, no to nie zaczynam od razu po prostu akcji pedagogicznej pod tytułem, jak może ci być smutno, inni mają gorzej i tak dalej, tylko robię właśnie przestrzeń na to uczucie i współczuję sobie samej wtedy, kiedy jest trudno. Nie? To jest, czyli te takie rozmowy krótkie ze sobą, takie sprawdzanie, jak się masz, to jest też takie powiedzenie sobie samemu, że ja siebie widzę, że ja siebie jakoś uwzględniam, prawda? Nie pomiatam sobą i zauważam swoje stany. To mi się wydaje ważne, te takie rozmowy ze sobą. Druga rzecz to jest takie danie sobie prawa do dbania o swój komfort. Mnie się tutaj przypomina taka historia swoja, mianowicie ja w czasach przedcovidowych bardzo dużo jeździłam prowadząc szkolenia, i ta historia się wydarzyła wtedy, kiedy już troszkę siebie nadużyłam, ponieważ mam taką zasadę, że staram się nie prowadzić więcej niż 2 dni na raz, ale wtedy akurat się zgodziłam na 2 szkolenia pod rząd i przejeżdżałam z jednego miasta do drugiego. Już taka, czułam, że już właśnie czułam, że właśnie to jest jakiś rodzaj nadużycia na sobie dokonywanego. I kiedy z Warszawy, gdzie było pierwsze szkolenie, dojechałam do Wrocławia, gdzie było drugie, bo już późno, byłam zmęczona, właśnie czułam się jakoś no, że jakoś wbrew sobie trochę postępuję. Weszłam do pokoju hotelowego, chyba około 23:00, i zobaczyłam, że na ścianach tego pokoju, że to jest w ogóle jakiś pokój taki niby lepszy z PlayStation, którą w ogóle nie wiem dokładnie, co to jest, i że na ścianach tego pokoju wszędzie są ponaklejane czy też namalowane takie małe ludziki Lego. A jako osoba wysoko wrażliwa, no, chłonę bodźce dość intensywnie, i jak zobaczyłam, że te wszystkie ludziki Lego się na mnie patrzą, tak, z tych ścian, w jakieś liczby łącznie, nie wiem, 300, to poczułam, że ja po prostu jeszcze na takim ohydnym, brązowym tle, to poczułam, że ja tego nie wytrzymam. No i oczywiście można by to uznać za jakiegoś rodzaju kaprys. Jakbym takim zimnym okiem na to popatrzyła, no to rzeczywiście, no, dziewczyno, idź spać, daj spokój, ale czułam, że te ludziki po prostu mnie osobiście, no, po prostu przeszkadzają. I zadzwoniłam, no i to jest dylemat, czy ja mam dbać o własny komfort, czy ja mam jakoś przełknąć ten dyskomfort, no po prostu, żeby się zbliżyć do średniej krajowej, nie? Czy żeby komuś nie robić kłopotu. Ale moje zmęczenie mi wtedy pomogło. Zadzwoniłam na recepcję. Powiedziałam, proszę panią, ludziki się na mnie patrzą. Znaczy powiedziałam tak, proszę pani, mam taki problem, ludziki się na mnie patrzą ze ściany, ja się obawiam, że ja nie zasnę. I usłyszałam taką pauzę po drugiej stronie, że ta pani tak jakby musiała się tak przełknąć ślinę, z czymś się pogodzić, i powiedziała do mnie tak, tak oczywiście, już do pani przychodzę i zamieniam pani pokój na inny. To było jakieś wspaniałe, ja po prostu... No, poczułam taką wdzięczność do tej kobiety. I myślę, że ona jest jakimś takim prototypem dla mnie, że po prostu jeżeli się pojawia dyskomfort, no to po prostu, no, idziemy do innego pokoju. Oczywiście to nie jest tak, że zawsze możemy uniknąć każdego dyskomfortu, no, ale żeby sobie dać jakieś bazowe prawo do takiej akcji, nie? Żeby powiedzieć, jest mi zimno, jest mi ciepło, potrzebuję odpocząć i tak dalej.